A już teraz dzisiejszy fragment Ewangelii, który rozważał będzie ksiądz dr Mateusz Pakuła, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Szczecinie.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożywali śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga, a wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną.
Jaki wzór działania Jezusa poznajemy w tym fragmencie?
Przede wszystkim myślę, że to, że Jezus daje szansę, że Jezus jest tym, który nie spisuje nas na stratę, kiedy w cudzysłowie powinie nam się noga, kiedy nie podążamy tymi drogami, do których nas zaprasza, na które nas zaprasza. Właśnie w tym geście czy tej prośbie, żeby ponownie zarzucili sieci, albo te trzy pytania do Piotra, a później jednak powiedzenie do niego: pójdź za mną. Jezus tam w tej Ewangelii, w tym fragmencie pokazuje mnóstwo gestów, które dają nadzieję, które dają szansę, że możemy się zrehabilitować, że możemy jednak poprawić swoje życie, że to nie jest tak, że jak już raz zrobiliśmy coś złego, że jak raz odwróciliśmy się od Jezusa, to już nigdy nie możemy wrócić. Trochę jak ten Lot przy okazji Sodomy i Gomory, czy jego rodzina właściwie, która się odwróciła, i mamy słup soli, ten znany, biblijny. Więc Jezus daje nam szansę i nie chce nas zamieniać w coś, co później nie żyje, co jest jakby zamknięte, już nie da się nic z tym zrobić, ale daje szansę. Chce, abyśmy rzeczywiście wkraczali z powrotem na drogę sprawiedliwości. Taki jest model działania Jezusa, żeby dać nadzieję, dać wiarę, dać szansę do tego, że mogę się zmienić, mogę się ulepszyć, mogę się udoskonalić, czyli mogę się nawrócić i mogę iść ponownie jego drogą.
Jezus jada z uczniami też po zmartwychwstaniu?
Jezus chce pokazać, że jest żywy i prawdziwy, że to nie tylko jakiś duch, jakieś widzenie, ale pokazuje, że rzeczywiście zmartwychwstał. Dał konkretne świadectwo swojej realnej obecności, aby uczniowie utwierdzali się w tym, że On żyje. I to jest taki chyba najważniejsze przesłanie tego fragmentu, czy właśnie tego momentu, kiedy z nimi je, kiedy jest ta ryba, są chleby, kiedy Jezus je, że rzeczywiście to jest taka zwykła czynność i że skoro On je, to następują w Nim różne wszystkie procesy fizjologiczne. Zatem to jest człowiek prawdziwy, żywy, nie jest to duch.
Jezus nie pyta o rzeczy, których Piotr nie wykonał, ale o to, czy miłuje. Nie chce, by poczucie winy wyjałowiło miłość?
Jezus to świetny pedagog i tak podprowadza Piotra, by ten mógł zmazać swoją winę. 3 razy się zaparł, a teraz 3 razy wyjawia, wyznaje mu swoją miłość, swoje oddanie, swoją lojalność. I ten zabieg jest trochę psychologiczny, bo pozwala Piotrowi się zrehabilitować przed Jezusem. To jest też element naszego życia. Oprócz tego, że w sercu czujemy żal i robimy wszystko, by żałować za swoje złe czyny, to jeszcze przed Bogiem chcę je wyznać i powiedzieć Mu, że od dziś chcę zostawić to, co za mną, a patrzeć ku temu, co jest przede mną. Tak się dzieje w każdej spowiedzi. Jesteśmy jak Piotr, który się zaparł Jezusa, ale teraz prosimy Go, wyznając Mu swoje miłowanie, prosimy Go o przebaczenie i o taką nową kartę, nowe życie. Świetna jest ta scena i też bardzo pouczająca dla nas.
Jezus ukazuje się najpierw grzesznikowi Piotrowi, który się go zaparł, a nie Janowi, który trwał pod krzyżem. Jak to rozumieć?
Po pierwsze, Piotr przepracował swoją słabość. Upadł, ale wstał. I dlatego dziś może Jezusowi powiedzieć z odpowiedzialnością całą: Ty wiesz, że Cię kocham. Wiemy, że może ta miłość jest jeszcze niedoskonała i różne są jej oblicza, miłość ojca do syna, miłość braterska, miłość aż po grób i tak dalej. Ale sedno sprawy się zadziało. Piotr podjął trud przemiany i to mu się udało. Judasz tego nie zrobił i skończył ze sobą. Jan był zawsze przy Jezusie. On też ma swoją misję. Każdy ma swoje zadanie. Taki jest, wydaje się, zamysł Jezusa. Piotr, pierwszy wśród apostołów, Jan, umiłowany uczeń. A jednak potrafią razem działać. Każdy ma swoje miejsce w Kościele i w swoim powołaniu, tak samo w przypadku tych postaci.
Wszechmogący Bóg prosi nas o miłość, po co?
Abyśmy sami ją usłyszeli. To nam jest potrzebne, bo Pan zna nasze serca, ale to my musimy usłyszeć w sobie ten głos, a nierzadko sami powinniśmy to sobie po prostu powtórzyć. Panie, kocham Cię, Ty to wiesz. W naszych relacjach ziemskich potrzebujemy takiego przypominania dla podtrzymania tych więzi. Czasami gesty mówią, same gesty mówią: kocham Cię, zależy mi, jestem z Tobą, a czasami wystarczy powiedzieć jedno zdanie, jedno słowo: kocham. Bóg prosi o miłość, abyśmy poznali też swoją tożsamość, abyśmy doświadczyli tego, czym On sam nas chce obdarować. Ta wzajemna relacja jest dla nas taką inspiracją, jest kołem zamachowym, by korzystać z życia po Bożemu, czyli z miłością. Jeśli kocham, to nie krzywdzę. Jeśli kocham, to jestem Boży.
Jezus oczekuje od nas czegoś więcej niż wykonywania obowiązków chrześcijanina. Chce radości?
Chrześcijanin to człowiek radości, tak już zwykliśmy mawiać przy różnych okazjach. Człowiek radosny to ten, który nie zważa na trudności, choć je przeżywa i ich doświadcza, ale też wie, kto za nim stoi. Jest Bóg, jest Ojciec, jest Jezus, który mnie wspomaga. Niełatwo tę radość w sobie utrzymać. Widzimy to na podstawie swojego życia, ale po to chociażby mamy w liturgii mszy świętej, w której uczestniczymy, może niektórzy nawet codziennie, ten obrzęd pokoju, w którym Jezus chce nam dać pokój, abyśmy się nie troskali o jutro, ale umocnili właśnie na kolejne życiowe zmagania. W tym przekazaniu sobie znaku pokoju widzimy Jezusowe słowa: jestem z Tobą, nie bój się, chcę Ci pomagać, chcę Cię ochraniać, pokój z Tobą, czyli pokój Pański niech zawsze będzie z Tobą, niech Pan Cię wspomaga. Piękny gest, który wykonujemy w liturgii, warto nad nim się zastanowić.
Czy to połów ryb wzbudza wiarę uczniów? Co w naszym życiu najbardziej wzmaga naszą wiarę?
Pewnie był to jakiś krok, który Jezus zastosował, My też odczytując jakieś wydarzenia, widzimy w nich Boże interwencje, ten Boży palec, który daje nam jakąś pewność. To jeden z naszych obowiązków odczytywać znaki czasu, znaki Boże w moim życiu. To, co namacalne, najbardziej działa na naszą duszę i zwyczajnie jest prostsze do uwierzenia. Czasami takimi detalami posługuje się Jezus. Wystarczy je zauważyć, a mnóstwo jest ich dookoła nas.
Czy dialog Jezusa z Piotrem jest potwierdzeniem pasterskiej funkcji Piotra we wspólnocie żyjących?
Tak, to polecenie, aby wypasał baranki, to pewien symbol jego pasterstwa, jego przewodzenia. Dzisiaj widzimy tę funkcję najpierw w Ojcu Świętym, a potem też w naszych biskupach. Patrzmy na nich jak na takich Piotrów naszych czasów, a wtedy, kiedy widzimy słabość, grzech, coś, co nas jakoś też bulwersuje czy zasmuca, zobaczmy wtedy świętego Piotra, popatrzmy na Kefasa. Czy było inaczej? Zaprzeć się Jezusa. No, dzisiaj znamy tę historię już pod kątem jego nawrócenia, właśnie przerobienia tej sytuacji, ale wtedy tak samo jest dzisiaj. Każdy może się mylić, może jakoś upadać też, ale ważne jest, aby odbudowywać zaufanie do Boga, ale też zaufanie od ludzi, kiedy podejmie niewłaściwe decyzje. A my módlmy się właśnie za tym, aby nasi pasterze zawsze dokonywali właściwych wyborów, by ten Duch Boży ich prowadził i dodawał odwagi, ale też tej miłości, by paść baranki Pana, czyli nas, Kościół.
Dziękuję bardzo. Dzisiejszy fragment Ewangelii rozważał ksiądz dr Mateusz Pakuła, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Szczecinie.